miejska przychodnia w Czerwcu podpisała taką umowę na te świadczenia, czyli nocne i świąteczne, w terapeutce, która jeździ do chorych na każde wezwanie i która przyjmuje na miejscu pacjentów, którzy zgłaszają się do lekarza. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że szpital jest tylko realizatorem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. My byśmy naprawdę chcieli mieć tą umowę o 100% wyższą, czyli 100% więcej jak gdyby wykonywać procedur, bowiem w niektórych zakresach mamy rezerwy i moglibyśmy zrobić więcej. Natomiast to kosztuje, no musicie Państwo sobie zdawać sprawę. I służba zdrowia, ochrona zdrowia jest coraz droższa. I właśnie, żeby zachować to bezpieczeństwo, żeby nie popadać w nowe długi, w zadłużenie, w spirale zadłużenia, no szpital musi niektóre świadczenia limitować.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby coś bardzo? Pan Radny Rąbkowski.
Jesteśmy zaniepokojeni, panie dyrektorze, jeżeli mamy czekać 2 lata na specjalizację, na akustykę i na ortopedii. No, tragedia, ale ja mam pytanie inne. Na dzisiaj, jak wygląda zadłużenie za rok ubiegły i jak wygląda zadłużenie narastająco od okresu również w tak?
Na szczegółowe pytania z tego zakresu no nie jestem przygotowany, ponieważ no nie jestem w trakcie pytania, jeśli chodzi o sytuację finansową szpitala, bo nie zdaje się, że nie taki jest temat, ale postaram się Państwu na ostatnich dwóch, na przykładzie ostatnich 2 lat powiedzieć, że w 2005 roku dług szpitala wynosił 12,3 miliona złotych. W 2005. Natomiast w 2006 zadłużenie wynosiło 10 milionów 900 tysięcy złotych. Z tym, że to zadłużenie trzeba by troszeczkę zmniejszyć, ponieważ szpital również posiada pewne należności głównie od Narodowego Funduszu Zdrowia, który jeszcze nie odzyskał, to jest głównie z tytułu ustawy 203 z kosztów związanych z tą ustawą, którą Sejm uchwalił, a nie wskazał źródła finansowania. Szpital tą ustawę wykonał. W tej chwili są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, które mówią o tym, że płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. I należność główna, bez odsetek, z tytułu tej ustawy to jest około 5 milionów, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia powinien nam zapłacić. Z tym, że no jest to sprawa trudna, złożony pozew, my oczekujemy, aż on wejdzie na wokandę. Także powiem tak, zadłużenie szpitala w 2002 roku wynosiło około 14 milionów złotych, natomiast na dzień dzisiejszy wynosi 10,9. Systematycznie spada.
Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby tutaj w dyskusji ze mną? Proszę bardzo, pan radny Rostowski.
Panie Komandzie, proszę jeszcze o jedną dodatkową informację. Czy szpital będzie znalazł się w sieci szpitali, które będą priorytetem dla ministrowi i będą zachowane jakby przez zmiany profilu i amelizacji może panie Boże?
Znaczy sieć jest w dalszym ciągu czymś takim, które gdzieś, pojęcie, które gdzieś funkcjonuje, ale jej naprawdę nie ma. Zostały przesłane do Ministerstwa Zdrowia dokumenty, została wypełniona ankieta, która właśnie ma na celu kwalifikację szpitali do sieci i czekamy na decyzję. No, ja tylko powiem tyle, że no nie wyobrażam, żeby mogło być inaczej. No tutaj mam przekonanie graniczące z pewnością, że szpital wojewódzki, jeżeli takowa sieć powstanie, na pewno się w niej znajdzie. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że o sieci i szpitali mówi się od 2002 roku. Tak samo jak mówi się o pożyciu świadczeń gwarantowanych, to znaczy to, co w ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi należy się ze strony szpitala i ze strony innych świadczeniodawców na rynku medycznym. I o tym się mówi też latami, to nic na razie z tego nie wynika. Ja mam nadzieję, że tak będzie, ale ja nie wiem, czy też jest problem podstawy.
Dziękuję. Pan radny Grudziński jeszcze?
Takie pytanie, bo jestem też zaniepokojony informacjami, które lekarze z różnych szpitali, czy też szpitali w Polsce. Ci lekarze z tych szpitali mają warto zapanikować. Oczywiście NFZ nie będzie wówczas wypłacał jako reparacji osób należnych pieniędzy. Lekarze z Kolejnego Szpitalnego Szpitala również nie będą rejestracji.
Powiem tak. Wiadomo, że żeby rozpocząć akcję strajkową, strajk okupacyjny czy strajk w jakiejkolwiek innej postaci, no muszą być spełnione pewne procedury, prawda? W szpitalu chojnickim związki zawodowe, i to nie tylko lekarze, ale wszystkie związki zawodowe, jakie znajdują się w szpitalu, weszły w spór zbiorowy z dyrekcją na temat wysokości wynagrodzeń, na temat od kiedy one te podwyżki ewentualnie mają być płacone. I w tej chwili praktycznie wszystkie kryteria ku temu, ażeby rozpocząć strajk, zostały spełnione i jeżeli ten strajk będzie się odbywał, to będzie on legalny. To tytułem takiego wstępu. Natomiast czy taki strajk będzie? Jeszcze takiej decyzji nie ma. Natomiast wszystkie z punktu formalno-prawnego związki zawodowe, które znajdują się w szpitalu, spełniły wszystkie warunki, żeby taki strajk był legalny. Także sądzę, że są do tego przygotowane. Natomiast decyzji czy takich informacji no stuprocentowej pewnej, to nie mam, bo ja nie jestem. Ten, który ma na 15, przyjeżdża o godzinie 8 i jest pierwszy i zaczyna jak gdyby żony ci kolej. Ty mówi, że się nie liczy godzina, jaka jest zarejestrowana w rejestracji, tylko kolejny film. To tylko i wyłącznie pacjenci sobie sami jak gdyby stwarzają w kolejce problemy. Ja wydałem takie rozporządzenie, żeby po prostu albo pielęgniarka, albo lekarz, który przyjmuje w poradni, wyczytywał kolejność pacjentów według listy i tam z tego co się orientuje, no porządek jak gdyby w kolejce troszeczkę się zwiększy, z tym, że no, trzeba wiedzieć, że no, ja się też tych pacjentów po części nie dziwię, no ale że skoro czekają długo do specjalisty, no to przyjeżdżają wcześniej, liczą, chcą być jak najszybciej przyjęci. Ale generalnie rzecz biorąc, no gdyby były przestrzegane te godziny, na które są zapisane przez samych pacjentów, myślę, że no, byłoby mniej nerwowości w kolejkach, te kolejki byłyby znacznie krótsze.
Dziękuję. Jeszcze raz pan Rozgaliński.
No tak, ale to że dobrze, że mieszkańców kolejce, jeśli ktoś do lekarza przyjeżdża, no to wiadomo, poziom trzeba po prostu odchodzi godzinie przyjedzie, a no, na przykład na 10, poziom będzie już tam powiedzmy o 8 rano, no to pacjent wiadomo nie przyjedzie.
No ale czego pan ode mnie oczekuje, że jak wieczorem doróżnicował w rejestracji, no nie, niestety godzina to jest godzina. Jeżeli pacjent ma przyjść na godzinę 11 do specjalisty, no to musi w okolicach tej godziny przyjść. W szpitalu jest kawiarnia, można kupić gazetę, no można poczytać, a nie domagać się przyjęcia w pierwszej kolejności, skoro no, jestem
ja proponowałbym, żeby lekarze specjalisty przyjmowali według rejestracji, na przykład tego pacjenta, jak to przyjmują. A nie tego, który na przykład tam...
Ale ja o tym samym powiedziałem. Ja o tym samym powiedziałem. Z tym, że powiedziałem również, że pacjentów rejestruje się z nimi w różnych poradniach, ale załóżmy co 10 minut. No czasami wyjdzie coś takiego, że pacjent będzie przyjmowany 20 minut. Stąd może być jakiś kilkunastominutowy poślizg i tutaj apeluję o cierpliwość do pacjentów. Natomiast również pielęgniarki i lekarze wyczytują pacjentów według kolejności listy z rejestracji.
Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos lub zadać pytanie? Proszę bardzo, pan radny Sumionka.
Moje pytanie kieruję głównie do pana dekana Beleszyńskiego z prośbą o ocenę właśnie tej podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy. Jeśli chodzi w kontekście między innymi tego, że tutaj powiedział pan dyrektor Polasik odnośnie tego prawidłowego zabezpieczenia ze strony lekarzy rodzinnych. Czy stan zatrudnienia lekarzy rodzinnych w SPZOS, no bo rozumiem, że pan dyrektor będzie się tylko wypowiadał, jeśli chodzi o swoją firmę, czy on rzeczywiście zabezpiecza na potrzeby, czy są jakieś oczekiwania ze strony pana jako szefa firmy odnośnie zatrudnienia właśnie większej ilości lekarzy, zwiększenia powiedzmy czasu ich pracy, żeby ta opieka była powiedzmy bardziej dostępna.
Dziękuję. Pan dyrektor Bereszczyński.
Przewodniczący nie da rady, ale na pytanie na naszego rozporządzenia chciałbym powiedzieć tak, że mogę tylko odnieść się do mojego zakładu, natomiast nie czuję się żadnym dobrym ocenienia całej opieki, tylko opieki zdrowotnej na terenie gminy. Pracują jednostki, które są zamieszkane z jednostkami i one odpowiadają za zabezpieczenie opieki zdrowotnej dla tych pacjentów, którzy są do nich zaopatrzeni. Jeśli chodzi o ilość, to znaczy całą podstawową opiekę zdrowotną, tutaj rozumiem, że chodzi pani radny przede wszystkim o tę opiekę całodobową, między innymi. Sprawa wygląda tak, jak pan dyrektor Polasik powiedział, że tutaj musimy rozgraniczyć dwa rodzaje usług medycznych. Ratownictwo medyczne, o którym mówił pan dyrektor Polasik, ratownictwo medyczne jest zabezpieczone przez powiat i przez szpital specjalistyczny. Natomiast opieka całodobowa leży w gestii jednostek podstawowej opieki zdrowotnej. I tutaj ona się dzieli na opiekę stacjonarną i wyjazdową. Na to potrzebna jest, że tak powiem, rzeczywiście odpowiednia ilość lekarzy, którzy by dyżurowali w godzinach od tych, których nie są czynne przychodnie. Przychodnie wyłożenia z kontraktu czynne są najbliższą godzinę 8 do 18 i w tych godzinach lekarze powinni przyjmować. Natomiast jeśli chodzi o czas od 18 do 8 rana, jest to tak zwana opieka całodobowa. Jest kontraktowana i realizowana w różny sposób. Pierwsze to jest to, że jednostka bierze na siebie tą opiekę całodobową, podpisuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i jak gdyby kontraktuje te usługi innej jednostki, która dysponuje odpowiednim zapleczem. W naszym przypadku, tu na terenie gminy Czerń, sytuacja wygląda troszkę inaczej, dlatego że tutaj fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia, Oddział Gdański, zakontraktował opiekę całodobową, pielęgniarską i opiekę lekarską w godzinach, w których nie są czynne przychodzą. I tą opiekę, ten kontrakt tej opieki całodobowej, ja zresztą pisałem materiał, realizuje NZOS terapeuty. I tu chciałbym może przy okazji rozwiać trochę wątpliwości pana radnego Brzezińskiego, że jeśli w zespołach wyjazdowych wypadkowych nie będzie lekarza, to nie znaczy, że nie będzie lekarza przychodzący. Bo on będzie tam, ten, który sprawuje tą opiekę całodobową. Nocną, świąteczną, taką, jeśli chodzi o wyjazdową i stacjonarną. Jeśli chodzi o ilość kadry, w tej chwili zatrudnionej w naszym ZOŚ-ie, to jest ilość lekarzy, ona na tą ilość pacjentów, które mamy zaoferowanych, to jest wystarczająca. Niemniej muszę powiedzieć tak, że z uwagi na to, że wiadomo, że każdemu raz przybywa, a nie umywa, chcielibyśmy odmłodzić kadrę i myślimy również o tym, żeby tych lekarzy zaoferowały o tych pozycji. Jest jednak tylko szalony problem z pozyskaniem lekarzy, bo na razie wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia są takie, że lekarze podstawowej dowolnej, który będzie mógł mieć swoją listę zaoferowanych pacjentów, może być lekarz, który posiada specjalizację co najmniej pierwszego stopnia. Jest sporo młodych lekarzy, którzy są pracują chętnie wypracowali przychodnie, natomiast nie mogą tworzyć własne listy. Jest to skomplikowane, bo listy się tworzy na kogoś innego, ten ktoś może być opiekunem, lekarz ten może być nierealizowany, a tym jest zaaktywowany do innych lekarzy. Chciałbym powiedzieć również, że jeśli chodzi o jak do tej pory współpracy między realizatorem opieki całodobowej, a nam nie ma żadnych, że tak powiem, decyzji nad tym punktem, bo są niektóre przypadki, które wydawały mi się, że są przygodniane, a są nagle inne zaprowadzanie do NZOS terapeuty tak dalej. To tyle jeszcze
dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo pana Pięciłowski.
Taka lata, panie przewodniczący. Ja tutaj zwróciłem uwagę, może to przejęzyczenie. Pan dyrektor powiedział, że w których godzinach nasi lekarze powinni przyjmować pacjentów. Czy ma pan na myśli to, że oni powinni, a niekoniecznie muszą, czy też jakieś przejęzyczenie? Dziękuję.
Panie dyrektorze.
Ja nie powiedziałem, że znaczy lekarze, ja powiedziałem, że jednostki powinny być, powinny pracować. Są godziny 8 do godziny 18. Tak są podpisane kontrakty, a lekarze przyjmują różne. Jedni na zmiany również, dlatego że najmożliwą jest, żeby lekarz pracował od 8 do 18 bez przerwy i przyjmował pacjentów. Także to może było przejęzyczenie moje, nie do powiedzenia. Kontrakt jest podpisany na, jeśli chodzi o jednostki, o przychodnie, że przychodnia musi być czynna od 8 do 18. Z tym, że są jeszcze takie sytuacje, że jeśli jednostka za czas NZOS posiada kilka jednostek organizacyjnych, to co najmniej w jednej jednostce musi być ta praca zorganizowana od 8 do 18.
Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Kulczyński.
Chciałbym tutaj wyrazić pogląd mieszkańców, że bardzo dobrze się dzieje, że prowadzono wiele programów socjalistycznych. Mieszkańcy mają dostęp do bezpłatnych badań, to jest bardzo dobre. Chciałbym się zapytać, czy z tego materiału wynika, że pewne programy będą wznawiane sukcesywnie, ale czy będą jakieś nowe programy profilaktyki zastosowane w tym roku, czy być może w przyszłym roku? Chodzi tutaj przede wszystkim o badania tylko dyrektora Sikorsi. Czy będą również prowadzone jakieś badania raka piersi, raka prostaty? No trudno mi tutaj wszystkie w tej chwili wymieniać, ale tych chorób jest dosyć dużo. Chciałbym się zapytać, bo to jest bardzo dobry kierunek, żeby został tutaj podjęty.
To znaczy ja powiem w ten sposób. Szpital jest realizatorem programów profilaktycznych, jak gdyby, których źródła finansowania biegną jak gdyby z dwóch stron. Pierwszy to jest Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast drugim takim sposobem finansowania to jest starostwo powiatowe, które zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej może finansować działalność ZOZ-u właśnie w tym zakresie, to znaczy jeśli chodzi o profilaktykę profilaktykę chorób i urazów dla mieszkańców powiatu. W chwili obecnej w Szpitalu Specjalistycznym w Koinicach są realizowane programy profilaktyczne, również w tym roku, tak jak powiedziałem, jest to program profilaktyki raka piersi, czyli tam pokażę. Jest to program profilaktyki raka szyjki macicy, czyli badania cytologiczne. Są również realizowane programy profilaktyki w wersji podstawowej, profilaktyki chorób układu krążenia, raka prostaty i przewlekłych obturacyjnych chorób słuch. Te programy są realizowane. W niektórych z nich partycypuje starostwo powiatowe, bo raka profilaktyki prostaty jest współfinansowany przez starostwo powiatowe. I rak jelita grubego również jest to ministerialny program profilaktyczny, który również realizujemy w naszym szpitalu. Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem, zadzwonić do szpitala i zostanie połączone z komórką działu marketingu jakości, który pilotuje i prowadzi te wszystkie programy. Jeżeli są jakiekolwiek pytania na ten temat.
Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Lipczyński.
Ja bez pytanie jeżeli my czekamy konsultacje służbowe wobec lekarzy, którzy z notorycznie spóźniają się na określoną godzinę. Jeśli ten przymiot godzin 9, zjadę się przed 11, czy jakieś konsekwencje są wobec takich lekarzy?
Czy któryś z panów dyrektorów mógłby odpowiedzieć?
Chodzi też o dotyczące.
Bardzo proszę o podanie konkretnych danych, jaki specjalista, w jaki dzień, w jakiej godzinie, bo może rzucenie takiego stwierdzenia, że ja nie mam takiej informacji, jak będę miał, to będę podejmował określone decyzje. Na razie nic mi na ten temat nie wiadomo.
Dziękuję. Kto jeszcze z Państwa? Jeśli już nie ma głosów, to chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Polachikowi, panu dyrektorowi Wyreszczyńskiemu za przybycie na dzisiejszą sesję i udzielenie odpowiedzi na pytania. Szanowni Państwo, 5 minut przerwy. Thank you. Bardzo proszę przywołać radnych na salę, bo w tej chwili chyba nawet nie mamy kworum. I proszę zajmować miejsce na sali. Przed nami następny temat. Wznawiam obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu następnego. Informacja na temat stanu dróg w gminie. Jeszcze szanowni państwo, poczekamy, ponieważ jak widzę, nie ma przewodniczących komisji.
Naprawione, a jeżeli nie da się w tej chwili tego naprawić, to ten krawężnik, żeby go są usunięty i przynajmniej to, to ta dziura, która tam powstanie, została zasypana. Chodzi również też o przejście dla pieszych, które zostało wykonane również w tą firmę na ulicy Starego Urzędu. To przejście dla pieszych dysponuje również zdjęciami. Może ustanowić on się zapadł. Nie wiem, czy tam jechał samochód, czy deszcze spowodowały to, że w jednym miejscu jest zapadnięcie. Tam również trzeba by do tego wrócić, to naprawić. Chodzi również o, tutaj miałbym bardzo taką gorącą prośbę do dyrektora Marciniaka o wymianę znakowań zniszczonych. Ja wiem, że pan dyrektor te oznakowania wymienia aktywnie, wszystkiego na razie się nie da zrobić, ale dobrze byłoby jeszcze przejechać się i te oznakowania, które wymagają wymiany, żeby to zostało spisane w najbliższym czasie wymienione. Również taka gorąca prośba jest o to, kilka razy wnioskowałem, do wnioski poszły, nie wiem czy to jeszcze dotarło do pana dyrektora, czy nie dotarło. Chodzi o wiaduk na ulicy Lipowej, a w zasadzie zawiadukt zawiadukowy, to znaczy ulica Bielecka, ulica Czasowa. W obrębie tego wiaduktu to zostały wykonane dwa pionowe spółdzielki odwadniające, one są bardzo dobrze zrobione, wiem, że prawdopodobnie rowy, które tam mają odbierać tą wodę, one są zanurzone i trzeba te rowy oczyścić, żeby ta woda wchodziła, ponieważ w każdym opadzie deszczu no jest tam jezioro. Po prostu jest jezioro. Uczniowie, którzy chodzą do małych dnia, skarżą się, że po prostu nie idzie przejść, ponieważ tam wody i owoce pyskują tą wodą jeszcze. W tej chwili tutaj ja bym miał jeszcze jedną prośbę tutaj do dyrektora Marciniaka. Chodzi o ulicę Królowej Jadwigi. Wiem, że będzie robiony remont tej ulicy. Druga część w zasadzie remontu, bo pierwsza została wykonana. Chodzi o wycięcie topu przy tartaku. Te topole się tam rozrosły dosyć mocno, już odsypają, część krawędzi się odłamuje i spada, ale największy problem jest z nimi taki, że korzenie po prostu ogień stały podniosły, który zniszczył całkowicie tego pole. Wydaje się dużo mocno do wycięcia, ponieważ nawet jeżeli zostanie tam położony nowy korzeń, to te korzenie trzeba by wyciąć i żyłby to tym to pole, przy większym deszczu odrzucam się na tę ulicę. Chodzi także o to, żeby przy wykonywaniu tej drugiej części teraz remontu tej ulicy Królowej Jadwigi zaprojektować również opodnienie. Jest jednak problem z opodnieniem tam po każdym opadzie deszczu, woda stoi i część wody spływa na ulicę centralną, jest tak dobrze, na ulicę centralną, najpomniejsze jest mieszkańcy.
Dziękuję. Szanowni Państwo, może jeszcze w trybie uzupełnienia co do nieobecności niektórych przedstawicieli Zarządu Dróg. Wprawdzie nie jest obecny dzisiaj pan dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ale jest obecny pan Krzysztof Deruba, kierownik rejonu wojewódzkich dróg w Chojnicach. Więc jeżeli byłyby pytania, to też prosiłbym. Proszę bardzo, pan Radny Kiełbiński.